Witam Was, bracia i siostry, na dzisiejszym nabożeństwie. Przypadło mi dzisiaj w udziale głosić, więc będę głosił. Pastor powiedział, że mamy wyświetlić credo, nasze wyznanie wiary. I mówił, że jest to tragedia, kiedy ktoś nie wie, w co wierzy. Jest to pewna marność pod słońcem. Można wyświetlić to credo jeszcze raz? O, i mamy to nasze credo. I ono jest piękne. Można by tam jeszcze nawet coś dopisać. Ja bym osobiście coś dopisał i na koniec powiem co. Dzisiaj zrobimy trochę inaczej. Ja tytuł mojego kazania podam na samym końcu, a nie na samym początku. I poproszę służbę o wyświetlenie Ewangelii Mateusza na sam początek, 28 rozdział i wersety od 16 do 20. Zanim to przeczytam, to jeszcze słowo wstępu i komentarza. Z reguły jest tak, że kiedy ktoś pisze książkę albo tworzy dzieło, na początku wstawia wstęp, później tworzy rozwinięcie, a później kończy puentą. Albo jakimś zbiorem, wnioskiem po prostu. Czymś, co kończy, zamyka myśl w całości. I te puenty, te wnioski najczęściej są na samym końcu. Zgodzicie się? One najczęściej są na samym końcu i przedstawiane są w tym punkcie podsumowania. Czyli ten punkt podsumowania i to, co jest na samym końcu, jest najważniejsze. I Biblia też w ten sposób jest skonstruowana. I to, co mamy przed sobą, to jest sam koniec Ewangelii Mateusza. Sama końcówka. Końcowa puenta i to, co jest najważniejsze w tym całym słowie. I czytamy 28 rozdział Ewangelii Mateusza od wersetu 16. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka władza, wszelka moc na niebie i na ziemi. I 19, najważniejszy werset: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 20, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc mamy puentę, mamy podsumowanie, mamy tą końcową myśl, którą Jezus chciał nam przekazać. Idźcie, 19, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tematem mojego dzisiejszego zwiastowania, znaczy temat podam na końcu, ale to, o czym będę mówił, czy tytuł podam na końcu, ale to, o czym będę mówił, to jest ogólnie naśladowanie Jezusa. Chodzenie za Nim. Pastor powiedział o credo i pastorze, co jeszcze powiedziałeś na samym początku? Że powiedziałeś taką fajną myśl i ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest taki fajny wstęp do mojego kazania. Tylko teraz mi to ulotniło się, przepraszam. Wyleciało mi to z głowy, przepraszam. Ale to był bardzo dobry wstęp do tego kazania, więc dziękuję. I chcę powiedzieć dzisiaj o uczniostwie. O uczniostwie, o tym, o byciu uczniem. O tym, jak zostać uczniem, jak być uczniem Jezusa Chrystusa. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja ten fragment w Biblii czytałem wiele razy. Trafiałem na niego, czytałem go wiele razy i wiele razy on rzucał mi się w oczy. Ale jak przeczytałem go ostatnio, to w mojej głowie wybuchła bomba. Jak przeczytałem go ostatnio, to po prostu w mojej głowie coś eksplodowało. I tak jak po eksplozji wszystko jest wywrócone do góry nogami, kurz opada i później to wszystko trzeba od nowa postawić na nogi, to tak było podobnie w mojej głowie. Dlatego, że ja ten werset wcześniej wiele razy czytałem, ale umykało mi coś. Umykało mi to, że tu jest napisane: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I co to znaczy dzisiaj być uczniem? Jeżeli spytam się na przykład Hani, co to znaczy być uczniem, to mi powie, że uczniem być to znaczy chodzić do szkoły. To znaczy znajdować się w klasie, gdzie uczy nauczyciel. To znaczy wykonywać jego polecenia i to znaczy przyjmować wiedzę, którą on przekazuje. I to byłoby bardzo dobre. Gdyby Hania tak odpowiedziała, wystawilibyśmy jej wzorową ocenę. I tak jest. Uczniem być. Co to znaczy? To znaczy być przy nauczycielu i słuchać go. I to jest takie ujęcie nam współczesne. Nam współczesne takie, jakie rozumiemy. Dlatego, że wszyscy, jak siedzimy na tej sali, byliśmy uczniami w szkołach i uczono nas tabliczki mnożenia, pisania i innych rzeczy. Ale ja wierzę, że jesteśmy uczniami nadal naszego mistrza, Pana i nauczyciela Jezusa Chrystusa. I teraz ja chcę powiedzieć coś więcej o tym uczniostwie, dlatego że definicja Hani bardzo prawidłowa, ona nie wyczerpuje jeszcze tego tematu, bo Biblia została napisana 2000 lat temu i wtedy pojęcie uczniostwa było nieco inne. Dlatego że wiemy o tym, że Jezus jako głoszący był nazywany nauczycielem, ale wielu było jeszcze innych nauczycieli niż on. O co chodzi? Chodzi o to, że uczniostwo w tamtym czasie polegało na tym, że ktoś, kto chciał się uczyć, musiał przylgnąć do nauczyciela, być z nim i przy nim chodzić. Jak Tymoteusz do Pawła, jak uczniowie do Jezusa. Uczniowie z Jezusem spędzili 3 lata. I zobaczcie, od czego tak naprawdę zaczyna się Ewangelia. Jak już jest po narodzeniu Jezusa, jak Jezus już dorósł, jak Jezus zaczyna misję i zostaje ochrzczony, to co robi dalej w pierwszej kolejności? On idzie i powołuje uczniów. Idzie i powołuje uczniów. Wzywa ich do tego, mówi, parafrazując, oto jestem, chodźcie ze mną, przyłączcie się do mnie. Przyłączcie się do mnie, a ja będę was uczył. W starożytności uczniostwo polegało na tym, że się przebywało ze swoim mistrzem i się chłonęło wszystko to, co mistrz chciał przekazać. Było się wykonawcą tego, w co się wierzyło i tego, co mistrz przekazywał. I to jest to ujęcie starożytne. Uczniostwo, przebywanie, bycie podległym, bycie oddanym, bycie uniżonym uczniem. I czy to jest już wszystko? Otóż bycie uczniem, bracie i siostro, to jest gotowość na przyjęcie tego, co mówi mistrz. Bycie uczniem to jest bycie poddanym pod to, co mówi mistrz. Bycie uczniem to jest uniżenie względem mistrza. Bycie uczniem to jest wsłuchiwanie się w jego głos. Bycie uczniem to jest zachowywanie otwartości na wszystko to, co on robi. Bycie uczniem to jest pragnienie przebywania ze swoim mistrzem. Bycie uczniem to jest pragnienie naśladowania tego, co on robi. Uczniostwo, czyli mamy ujęcie współczesne i ujęcie starożytne. 19 werset, idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. Patrząc na ten pierwszy kościół, widzimy kilka takich bardzo interesujących rzeczy związanych z uczniostwem. Dlatego, że zadam teraz pytanie i mam prośbę, skupcie się trochę. Czy Jezus kiedykolwiek wzywał kogoś do tego, żeby zostać chrześcijaninem? Albo czy Jezus wezwał kiedykolwiek kogokolwiek do tego, żeby został wierzącym? albo czy kiedykolwiek wzywał kogoś do tego, żeby przystąpił do jego kościoła. Jezus zawsze wzywał do tego, żeby zostać jego uczniem. Poddanym, uniżonym, gotowym. Poddanym, słuchającym, naśladującym. Tym, który czeka na swojego mistrza i tym, który jest gotowy do tego, żeby być posłanym. I pierwszy kościół chrześcijański właśnie w taki sposób funkcjonował. Kiedy apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, kiedy chodzili i głosili, oni także wzywali, żeby stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Oni wzywali, żeby stać się uczniem Jezusa Chrystusa. I o czym ja chcę dzisiaj tak naprawdę powiedzieć? Mieliśmy to kredo wyświetlone tutaj przed chwilą. Czytaliśmy o tym, w co wierzymy i czytaliśmy o tym, co jest podstawą naszej wiary. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli zostaniemy tylko przy tym, nie będziemy szczęśliwi w naszym duchowym życiu. I nasze życie będzie duchowo puste. I nasze życie nie będzie owocne. Dlatego, że jak to pastor przed chwilą powiedział, to może pozostać tylko literą. Stała się rzecz dziwna w społeczności chrześcijańskiej w 300 roku naszej ery, bo wtedy zaczęto budować budynki kościelne. Wcześniej struktura kościoła była bardzo organiczna, wychodziła do ludzi. Później zaczęły się kościoły i chrześcijanie zaczęli się zgromadzić w kościołach. I o czym Jezus nie wzywa nas do bycia chrześcijaninem, wzywa nas do bycia uczniem. Wzywa nas do bycia uczniem, do gotowości, do tego, żeby być Jego naśladowcą. Dlaczego to jest ważne i dlaczego o tym mówię i dlaczego w mojej głowie wybuchła bomba? Dlatego, że czasem jest tak, że kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy chcemy powiedzieć im o Bogu, kiedy chcemy rozmawiać z nimi, kiedy tak naprawdę zaczyna nam na nich zależeć, kiedy widzimy, że jest potrzeba tego, żeby mówić im o Panu Bogu, o swoim świadectwie, to mam czasem takie wrażenie, że poprzestajemy tylko na tym, żeby człowiek przyszedł do kościoła i poznał Jezusa Chrystusa. Że nasz przekaz jest taki, chodź, wyznaj, że Jezus Chrystus jest swoim Panem. Później poklepiemy Cię po plecach, powiemy, czytaj Biblię, trwaj w Bogu i wszystko będzie dobrze. Jest tak, że człowiek, kiedy przychodzi do Boga, staje się nowym stworzeniem, jest nowonarodzony. Co to znaczy, że jest niemowlęciem, prawda? Kiedy mój syn Jan urodził się i stał się nowonarodzony, był niemowlęciem, to my z żoną nie poprzestaliśmy na tym, że on się urodził i że on się pojawił w naszej rodzinie. Ale podjęliśmy ciężki trud wychowania. Nie odesłaliśmy go, Jasiu, fajnie, że się urodziłeś w tym szpitalu w Trzciance. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Teraz masz instrukcję obsługi, życie i idź sobie w swoją drogą. Tylko podjęliśmy trud wychowania. A to jest trud. Wczoraj w nocy spałem 3 godziny, bo Jasiu nie spał. A jak Jasiu nie śpi, no to rodzice też nie śpią. To jest trud. To jest trud, kiedy jest noc, środek nocy, starasz się wejść do pokoju swojego dziecka najciszej, jak tylko potrafisz, żeby nikogo nie obudzić. Nie masz czasem czasu, żeby posprzątać tego pokoju tak do końca i skradasz się w tym pokoju tak bardzo po cichu. Cisza jak makiem zasiał, aż tu nagle nadeptujesz na klocka Lego. I on akurat tym ostrym kantem wbija ci się w środek stopy. To są to ciekawe przeżycia i jest to trud wychowania, no bo trzeba doświadczać różnych okoliczności. I jest to trud wychowania i nie powiedzieliśmy Jasiowi, Jasiu, jesteś fajny, ale te klocki nam przeszkadzają i odsyłamy cię do swojego życia, tylko podjęliśmy trud wychowania. W pewnym sensie to jest przenośnia, teraz ja używam przenośni, w pewnym sensie ten nasz syn Janek, on jest naszym uczniem, a my jesteśmy Jego mistrzami. Dlatego, że On nas obserwuje każdego dnia i dlatego, że On uczy się na przykładzie naszego życia. Dlatego, że On, widząc to, co my robimy, może się z tym utożsamić i zacząć to naśladować w swoim życiu. Pomyśl sobie dzisiaj, bracie i siostro, tak jak tu siedzisz, ile nawyków i ile zwyczajów wyniosłeś ze swojego rodzinnego domu, nawet nie mając o tym zielonego pojęcia. I ile z nich do dzisiaj jest u ciebie obecnych i ile z nich do dzisiaj kultywujesz. Pomyśl sobie o tym. Wszystko dlatego, że kiedyś byłeś czyimś uczniem i ktoś dla ciebie był mistrzem. Wszystko dlatego, że naśladowałeś go przez długi czas i wszystko dlatego, że on cię pewnej drogi uczył. Wszystko dlatego, że podjął się tego trudu i chciał się tobą zająć. I teraz, żeby to dobrze tak zobrazować, to, o czym myślę. Dlaczego taka bomba mi wybuchła w głowie, kiedy zrozumiałem, że Jezus chce, żebyśmy byli uczniami? Dlatego, że do tej pory wydawało mi się, że jeżeli jestem zbawiony, jeżeli chodzę do kościoła i mam społeczność, to jest okej. I to mi wystarczy. Ale chcę powiedzieć wam jedną rzecz. W byciu zbawionym nie ma... To jest wielki dar od Boga. Chcę, żeby to było zrozumiane. Ale w pewnym sensie, jeżeli zbawienie jest darem, to ja otrzymując dar, ja już nic więcej nie muszę robić, bo ten dar mam, prawda? Ale bycie uczniem to już nie jest taka prosta sprawa. Bo jeżeli chcesz być uczniem, to musisz być gotowy do tego, żeby naśladować swojego mistrza. Jak chcesz być uczniem, to musisz być gotowy do tego, żeby mu się poddać. Jak chcesz być uczniem, musisz być gotowy na to, że on będzie cię uczył. Jak chcesz być uczniem, to przyjmujesz wszystko to, co ten mistrz będzie do ciebie mówił. I to już wymaga zaangażowania. To już wymaga poświęcenia i to już wymaga wysiłku. I dlaczego jeszcze ta bomba wybuchła w mojej głowie, kiedy zorientowałem się, że bycie uczniem jest takie ważne? Dlatego, że bycie uczniem polega na tym, żeby podejmować ten trud wychowania. Żeby podejmować ten trud wychowania i żeby podejmować ten trud prowadzenia. My mamy, bracie i siostro, jednego mistrza. Tym mistrzem jest Jezus Chrystus i nie potrzebujemy nikogo więcej. Tym mistrzem jest Jezus Chrystus. Wpatrując się w Niego i naśladując Go, nigdy nie zbłądzimy. On jest naszym Panem, On jest naszym Bogiem i On nie zawodzi. I On jest naszym wzorem. Więc dzisiaj o czym mówię? Jak mówiłem wcześniej o tym, że nie przekazaliśmy naszemu synkowi podręcznika z napisem życie i idź sobie i czytaj, tylko podjęliśmy trud wychowania, to mam na myśli to, że my jako uczniowie też ten trud wychowania musimy podejmować. Żeby iść na cały świat i czynić uczniami wszystkie narody, musimy sami być uczniami i sami musimy być dojrzali duchowo i nie możemy być jeszcze tym niemowlęciem w pieluchach, tylko już musimy być tym, który może też innych nauczać. I teraz właśnie mi się przypomniała ta myśl, bo pastor mówił o tym liście do Tymoteusza i powiedział, powierzaj to ludziom godnym zaufania, czyli powierzaj to ludziom tym, którzy już są uczniami i którzy mogą z innych czynić uczniów. I teraz... Próbuję znaleźć właściwe słowa, żeby dokładnie nakreślić, o co mi chodzi. Mam wrażenie, że ewangelizacja dzisiaj w Kościele polega na tym, że my posyłamy na pola misyjne wielkich kaznodziejów, że posyłamy na pola misyjne wielkich uzdrowicieli, że posyłamy na pola misyjne misjonarzy i że to im powierzamy odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii i za czynienie uczniami innych. i że to na nich jest złożony ciężar, mówiąc w cudzysłowie, głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. I że to na nich jest złożone to, żeby szli i czynili. A Jezus mówi, idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. W Ewangelii Łukasza na końcu jest napisane, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i czyńcie uczniami. Więc chodzi o to, żebyśmy szli i czynili uczniami my sami, a nie wielcy kaznodzieje, a nie wielkie osobistości, a nie wielcy uzdrowiciele i nie wielcy misjonarze. Ja mam wrażenie i trochę nad tym ubolewam, że czasem Kościół jest, żeby to dobrze określić, jest w tej kategorii takiej, że rodzi się mały człowiek, on dorasta, jest najpierw niemowlęciem, później się rozwija. Nie chcę, żeby to ktokolwiek źle zrozumiał, ale chodzi mi o to, nie chodzi o to, żeby uczynić człowieka chrześcijaninem, nie chodzi o to, żeby uczynić człowieka wierzącym, chodzi o to, żeby człowiek dojrzał w wierze. Chodzi o to, żeby człowiek dojrzał w wierze, żeby dojrzał w wierze potrzebuje mentora. Żeby dojrzał w wierze, potrzebuje kogoś, kto się nim zaopiekuje. Zobacz, bracie i siostro, na co ja chcę zwrócić uwagę, że tak często jest łatwo nam oceniać braci i siostry w wierze, tak często jest nam oceniać ludzi ze świata, ale tak trudno jest być nam uczniem i tak trudno jest wziąć nam własny krzyż i tak trudno jest pójść do człowieka i tak trudno jest nim się zaopiekować, poświęcić mu swój czas na relacje, poświęcić mu swój czas na zbudowanie z nim więzi, poświęcić mu swój czas na to, żeby powiedzieć mu o swoim świadectwie i zacząć kształtować w nim potrzebę uczniostwa. Że tak często jest, jak często jest, że rozmawiamy z ludźmi, przechodzimy obok różnych osób, mamy z nimi styczność w pracy, mamy z nimi styczność na urlopie, mamy z nimi styczność w kościele, mamy z nimi styczność wszędzie i widzimy różne nieprawidłowości, prawda? Czy tak jest? I widzimy różne nieprawidłowości i wcale nam się to nie podoba. I widzimy różne rzeczy, które chcielibyśmy zmienić. Ale jeżeli mówimy dzisiaj o tym, że chodzi o uczniostwo, to teraz pytanie, gdzie są uczniowie? Jeżeli chodzi o uczniostwo, to gdzie są ci, którzy biorą na siebie swój krzyż i którzy biorą na siebie wyrzeczenie bycia uczniem i którzy biorą na siebie obowiązek i odpowiedzialność czynienia uczniami. Czynienie uczniami wymaga wysiłku lub wyrzeczenia. Wyświetlcie Ewangelię Łukasza, 14 rozdział i 26 werset. Słucham? Dobrze, poczekamy na Anię. Ja przeczytam Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26 werset. Ktoś ma już?
Ktoś przychodzi do mnie, a my nazywaliście ojca swojego, wiedziałem, dzieci, braci się, ale w swojego życia nie może być uczniowie.
Właśnie. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Jezus mówi o uczniostwie dużo. Słowo uczeń pojawia się w Biblii, w Piśmie Świętym 274 razy. Słowo chrześcijanin pojawia się w całym Piśmie Świętym tylko 3. 274 razy Jezus mówi o uczniostwie, mówi o tym, jacy powinni być uczniowie i jacy być nie powinni. Mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Co to znaczy? Że to nie jest łatwe? Co to znaczy? Że to nie jest proste, że to wymaga wzięcia odpowiedzialności, to wymaga pójścia za swoim Panem. I teraz najlepsze jest w tym to, że tu nie ma żadnych wyjść pośrednich. Bo ty, bracie i siostro, i ja możemy za tym pójść albo nie. I możemy być uczniem albo nie. Jeśli kto przychodzi do mnie, tu nie chodzi o to, żeby nienawidzić ojca swego przecież, prawda? Nie chodzi o to, żeby nienawidzić matki swojej. Nie chodzi o to, żeby nienawidzić żony swojej, ani dzieci swoich. Aha, po siebie, żeby nienawidzić. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że dla kogo ważniejsze są relacje w rodzinie, a mniej patrzy na mistrza, ten nie może być uczniem moim. Ten nie może być. Nie może być. Wyświetlcie Ewangelię Łukasza, rozdział 14, werset 33, kawałek dalej. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie może być. Dlaczego? Dlatego, że bycie uczniem wymaga wysiłku. Hania, czy bycie uczniem wymaga wysiłku? Hania powiedziała, amen. Wymaga wysiłku. Ja też byłem uczniem i pamiętam to doskonale. Przecież musimy robić zadania domowe, musimy podejmować ten trud. Hania, przecież musimy chodzić do szkoły, prawda?
No to nie wszystko.
I o tym właśnie mówię. I o tym właśnie mówię. Bycie uczniem wymaga trudu. Ono wymaga poświęcenia. Ono wymaga zaangażowania z naszej strony, wyrzeczeń i wysiłku. Kto nie ma w nienawiści ojca i każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I oczywiście tak samo nie chodzi tutaj o to, żebym ja jutro poszedł do notariusza, przepisał swój dom na biednych, sprzedał auto, rozdał cały swój majątek, bo święty Paweł mówi tak, choćbym rozdał cały swój majątek na ubogich i choćbym siebie dał na spalenie, ale miłości nie miałbym w środku, byłbym jak cymbał brzmiący i miedź brzęcząca. Dlatego nie o to chodzi, żebyśmy to czynili. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby to było mniej ważne dla mnie niż uczniostwo. Chodzi o to, żeby to było mniej ważne dla mnie niż podążanie za moim mistrzem. Chodzi o to, żeby mój mistrz nadawał mojemu życiu kierunek, a nie to, do czego ja jestem przywiązany. Bycie uczniem wymaga wysiłku i wyrzeczenia. Jeżeli więc dzisiaj jesteś bratem i siostrą, umiłowanym moim bratem i siostrą w Chrystusie i widzisz nieprawidłowości, to proszę cię, bądź uczniem. To idź i inwestuj swój czas, idź i inwestuj i zacznij od tego, żeby czynić uczniami. Żeby czynić uczniami. Żeby to nie był obowiązek wielkich osobistości, wielkich kaznodziejów, uzdrowicieli, nawet pastora czy diakona. Jak to jeszcze określę? Wiecie co? Przecież każdy kraj ma armię, prawda? Każdy kraj ma wojsko, które ma być gotowe do tego, żeby bronić kraju w razie zagrożenia. I teraz my posyłamy na pola misyjne wielkie osobistości, ludzi namaszczonych do uzdrowień, do ogłoszenia. I ja mam do was pytanie. Co by było, gdybyśmy na wojnę posłali samych generałów? Co by było, gdybyśmy na sam front, tam na sam ten front posłali samych generałów? Co by było? Wojna skończona. W 3 minuty. Wojna skończona w 3 minuty. Bóg chce zbudować armię, a armia składa się z generałów i składa się z żołnierzy. Bądź żołnierzem Pana, jak mówi święty Paweł. Bądź żołnierzem Pana. W dobrych zawodach bierz udział. Bądź żołnierzem Pana. Niech Pan cię w tym prowadzi. Niech cię do tego namaszcza. Bądź jego uczniem. A ja chcę być w wojsku, którego generałem jest Jezus Chrystus. A ja chcę być w wojsku, którego generałem jest Jezus Chrystus. I teraz... Jeżeli w twoim życiu faktycznie pojawia ci się i widzisz wiele nieprawidłowości, to czyń uczniami. Nie przychodź tu po to, żeby wiecznie dojrzewać. Nie przychodź tu po to, żeby wiecznie tylko brać. Nie przychodź tu po to, żeby wiecznie tylko otrzymywać. ale zacznij dawać. Zacznij uwalniać to, co w tobie jest. Każdy z nas może pomyśleć, że przecież ja nie jestem wielkim kaznodzieją. Przecież ja nie jestem wielkim uzdrowicielem. Przecież ja nie mam szczególnego namaszczenia. Albo nie zrobiłem niczego szczególnego w swoim życiu dla Boga. Ale wiesz co, bracie? Wiesz co, siostro? Przecież każdy z nas potrafi powiedzieć miłe słowo. Przecież każdy z nas potrafi upiec ciasto. Przepraszam, ja nie potrafię. Przecież każdy z nas potrafi zainwestować chwilę swojego czasu. Przecież każdy z nas potrafi kogoś pokrzepić i podnieść na duchu. Przecież każdy z nas potrafi zainwestować w znajomość z innym, która będzie skutkować uczniostwem. Przecież każdy z nas potrafi się spotkać choć raz w tygodniu z człowiekiem, który będzie patrzył na ciebie i może stanie się twoim uczniem. Przepraszam, mistrza, uczniem Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracie i siostro, dlatego ta bomba wybuchła w mojej głowie, bo tu nie chodzi o nas. Żebyśmy to rozumieli. Tu nie chodzi o nas. Nie chodzi o mnie. Nie chodzi o ciebie. Nie chodzi o ten budynek. Nie chodzi o naszą denominację. Ani w ogóle nie chodzi o nasz Kościół. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o ludzi. Chodzi o ludzi, którzy nie mają mentorów. Chodzi o ludzi, którym nikt nie chce Ewangelii zanieść. Chodzi o ludzi, którzy przez lata myślą o Bogu, noszą w sercu pragnienie, ale muszą 10 lat czekać, aż przyjedzie misja. Muszą 15 lat czekać, aż zostanie zorganizowana konferencja. Muszą 20 lat czekać, aż zacznie się dziać coś w duchowej rzeczywistości, aż przyjedzie wielki kaznodzieja, wygłosi kazanie i może coś ich poruszy. Zaczynacie rozumieć? Przecież tu nie chodzi o nas. Gdyby chodziło o nas, bracie i siostro, to dlaczego, jaki jest powód, dla którego Bóg nas pozostawił na tej ziemi? Wiecie, że kiedy ja się nawróciłem i odebrałem od Boga miłość Bożą, ja byłem w jednym momencie gotowy do tego, żeby być uniesionym do nieba i zabranym stąd. Ja byłem do tego gotowy. Ja byłem na to gotowy. Bóg mógł mnie zabrać. On mógł to zrobić. I ja nawet był taki moment, żebym sobie tego życzył. Ale On powiedział, ja ciebie tam nie chcę. Masz coś jeszcze do zrobienia. Masz coś jeszcze do zrobienia. Masz do zrobienia dzieło, w które ja cię wyposażę. Masz do zrobienia dzieło, które jest dla mnie ważne. Masz do zrobienia dzieło, w którym ja będę mistrzem, ja będę generałem, a ty będziesz moim uczniem i będziesz moim żołnierzem. Ja mam dzieło. Ja mam plan. Ja mam zamysły. Ja mam zamysły. I wiecie co? Dlaczego jeszcze ta bomba wybuchła w mojej głowie? Dlatego, że ja zrozumiałem, że uczniostwo to jest metoda ewangelizowania, którą ustanowił Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nie ustanowił takiej metody. Jezus Chrystus przemawiał do tłumów, ale On skupiał przy sobie uczniów, którzy byli przy Nim i którzy chłonęli wszystko to, co On robił. Jezus Chrystus pierwsze, co zrobił, powołał uczniów, kształtował uczniów i były trudne momenty. I były trudne momenty, pomyślcie sobie. Pastor mówi o ludziach godnych zaufania we wstępie, że Jezus nie ufał tym wszystkim nawróconym. Jezus wiedział, przecież znał serce ludzi. Znał serce ludzi na wylot. Ale o co chodzi? O to, że On skupiał przy sobie uczniów i to ci uczniowie mieli dalej iść. I to ci uczniowie mieli dalej czynić. To ci uczniowie byli rozsyłani dalej. To oni byli tymi, którzy byli uczniami i którzy nieśli Ewangelię po krańce ziemi. Wiecie, dlaczego pierwszy Kościół nie rozpadł się? Przecież były bardzo silne represje. W Cesarstwie Rzymskim przez cesarza Nerona chrześcijanie byli tępieni na ulicach. Wiecie, dlaczego się nie rozpadł? Bo to była komuna, która się trzymała razem. To były relacje międzyludzkie. Gdyby oni siedzieli w jednym budynku, najechałaby tam zgraja żołnierzy i chwila, moment, chrześcijan by nie było. To był Kościół organiczny, oparty na relacjach. Kiedyś Mariusz czytał tutaj słowo o tym, że powołano Szczepana, męża pełnego ducha i wiary. Ale wiecie, do czego oni go powołali? Oni go powołali do usługiwania przy stole. Oni go powołali do usługiwania przy stole. Usługiwanie przy stole polegało na tym, że był wielki stół, przy którym siedziało 15-20 osób. On przychodził do tego stołu i nauczał. I nauczał. To było usługiwanie przy stole. Dlatego wkładali na niego ręce i dlatego musiał odebrać Ducha Świętego. Bądź uczniem. I teraz kończę moje zwiastowanie i przechodzę do podsumowania. I zastanawiam się, jak to zrobić. Bracie i siostro, to jest bardzo proste. Jezus powołał nas do uczniostwa. I tak samo jak powołał pierwszych uczniów, tak dzisiaj powołuje nas. Nie chodzi o ciebie. Nie chodzi o mnie. Nie chodzi o nasz budynek i nie chodzi o to, co tutaj robimy. Chodzi o ludzi, którzy nie znają Boga. Chodzi o ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii. I chodzi o ludzi, którzy czekają na to, aż ktoś ich weźmie za rękę i poprowadzi. O nich chodzi. Chodzi o to, żebyśmy byli uczniami i byli poddani. I co chcę powiedzieć na sam koniec? Bracie i siostro, jak tu siedzisz, słuchaj teraz uważnie. Jezus Chrystus chce ci powiedzieć, że jeżeli Piotr, rybak, który został powołany na samym początku i nie był nikim szczególnym, nadawał się do łowienia ludzi i nawet zaparł się go 3 razy i zrobił wiele innych rzeczy, i on się nadawał, to wszyscy się nadają. Jezus Chrystus chce ci powiedzieć, że ty dzisiaj tutaj, siedząc w tym miejscu, w tej chwili, mając swoje przeżycia, swoje doświadczenia, swoje świadectwo i swój zasób, masz znaczenie. Jezus Chrystus ci chce powiedzieć, że ty masz znaczenie. Że On nie przyszedł do twojego życia po to, żebyś przez 20 lat przesiedział tutaj, był w przechowalni i zatrzymał się na pewnym etapie. On nie przyszedł po to. On przyszedł po to, żebyś stał się Jego uczniem. On przyszedł po to, żebyś w tym uczniostwie patrzył tylko na Niego. I On chce ci powiedzieć, że to ty masz znaczenie. Że w tym wszystkim chodzi o ludzi, którzy są zgubieni i że to ciebie On chce w tym wszystkim posłać. Ciebie. 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 Masz znaczenie w oczach Bożych. Masz znaczenie dla Jezusa Chrystusa. On chce cię w swojej armii. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Stać cię na to, żeby być trenerem. Stać cię na to, żeby być mentorem. I stać cię na to, żeby być dla kogoś nauczycielem. Stać cię na to. Dlatego, że jeżeli masz znaczenie, to Jezus Chrystus wyposażył cię we wszystko, czego potrzebujesz. Jeżeli On cię utworzył z prochu ziemi i On ci dzisiaj nadał tożsamość, On ci nadał imię i On ci nadał miejsce, to ty masz znaczenie i to ciebie ze wszystkim tym, co masz, On chce użyć. Stać cię na to, żeby być trenerem, żeby być mentorem, żeby prowadzić innych. Stać cię na to, żeby opowiadać swoje świadectwo. Stać cię na to, żeby pokrzepiać na duchu. I stać cię na to, żeby powiedzieć dobre słowo. Stać cię na to, żeby poświęcić 20 minut swojego czasu dla innego. Dla kogoś, kogo będziesz prowadził, kogo będziesz kształtował. będę się modlił o to, bracie i siostro, będę się modlił o to, żeby Bóg poukładał to w twojej głowie, w mojej głowie, dlatego że Bóg mi pokazał, jakie on ma plany. Bóg mi pokazał, co on chce uczynić. Bóg mi pokazał, co on chce uczynić z ludem w tym mieście. Bóg mi pokazał, co chce uczynić z ludem w tym kościele. Bóg mi pokazał, mam coraz jaśniejszą wizję tego, jakie są Boże zamysły i Boże myśli na temat tego, co nadchodzi. I to są niesamowite rzeczy. Mam coraz jaśniejszą wizję tego, jakie są zamysły Boże względem nas tutaj siedzących. Staćcie na to. Staćcie na to. Staćcie na to. Masz znaczenie. Jeżeli pozwolicie, ja bym chciał się pomodlić o to. Dlatego, że to chodzi, to pracuje w moim sercu. Chciałbym się pomodlić. Chciałbym się pomodlić o to, żebyśmy wszyscy potrafili dostrzec to, żeby Duch Święty dotykał naszego serca. Chciałbym się pomodlić o to, żeby nasze serca były podniesione, żeby nasze serca były zachęcone. I chciałbym się modlić o to, żeby naszym generałem był Jezus Chrystus, a my wszyscy, żebyśmy byli Jego zgodną armią. Żebyśmy byli Jego armią, która idzie i która się nie cofa. Żebyśmy byli Jego armią, która prowadzi. Żebyśmy byli Jego armią, która jest niezwyciężona. Dlatego, że już dzisiaj, jako żołnierz Jezusa Chrystusa, ty nie musisz się przejmować o to, jaki będzie wynik bitwy, bo on już jest przesądzony. Nie musisz się martwić, że idziesz w nieznane. Idziesz na zwycięstwo. Masz znaczenie i staćcie na to. Powstańcie, pomodlimy się razem, wspólnie. Niech Bóg nas w tym wszystkim prowadzi. Panie, stoimy przed Tobą i stoimy przed Tobą, Panie, w szczerości naszych serc. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty jesteś Bogiem, który prowadzi, za to, że Ty jesteś Bogiem, który napełnia, za to, że jesteś Bogiem wszelkiej obfitości. Tobie chwała. Dziękuję Ci za to, że stworzyłeś wszystkich tych, których sobie wybrałeś i których powołałeś do wielkich rzeczy. I że wszyscy, stojąc tu dzisiaj w tym miejscu, mamy dla Ciebie znaczenie. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ty jesteś Bogiem i Ty jesteś Panem. I to Ty jesteś tym, który przewodzi. Ty jesteś tym, który jest generałem. Ty jesteś tym, który nadaje kierunek. Ty jesteś naszym mistrzem. Panie, pomóż nam być Twoimi uczniami. Panie, pomóż mi być Twoim uczniem. Panie, proszę Cię o to, żebyś w każdym dniu mojego życia pomógł mi być Twoim uczniem. Żebyś pomógł mi poznać, co to znaczy. Żebyś pomógł mi poznać, o co w tym wszystkim chodzi. Żebyś pomógł mi poznać, żebyś pozwolił na to, żebym mógł naśladować Ciebie. Żebym mógł naśladować Ciebie, żebym mógł wpatrywać się w to, co robisz. Żebym mógł wpatrywać się w to, jak chodzisz. Żebym mógł wpatrywać się w to, żebym mógł wpatrywać się w Twoje doskonałe zamysły, w Twoje dzieła. Bądź wywyższony, Panie. Halleluja. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja proszę Cię za nami wszystkimi. Daj nam Twoje oczy. Daj nam Twoje uszy. Daj nam Twoje serce, Panie. Żebyśmy widzieli tak jak Ty. Żebyśmy słyszeli tak jak Ty. Żeby nie było w nas osądu. Żeby była, Panie, chęć niesienia pokrzepienia. Żeby nie było w nas, Panie, rzeczy, które niszczą, ale żeby były te, które budują. Żebyś Ty był mistrzem, który prowadzi. Żebyśmy wszyscy stawali się uczniami. Na Twój obraz. Na Twoje podobieństwo. Panie, prowadź nas wszystkich. Ja modlę się dzisiaj za nami wszystkimi. Panie, pozwól nam poukładać te myśli. Pozwól nam poukładać to wszystko w głowie. Żeby to, co zostało powiedziane, żeby to pracowało w nas. Żeby to ułożyło się. Żeby to w Twoim duchu przyniosło owoc dla Twojej chwały. Dla Twojej chwały. Dla chwały Twojego świętego imienia. Dla wywyższonego Boga, który jest, który był i który nie przeminie. Który utworzył nas wszystkich po to, żebyśmy szli za Tobą i do Ciebie należeli. Bądź wywyższony. Bądź uwielbiony. Panie, niech Twoja moc się święci. Niech się wsławia. Niech imię Twoje będzie wywyższone. Niech Cię rozciąga nad całą ziemią. Panie, dlatego, że Ty uwalniasz rzeki wody żywej. Dlatego, że Ty uwalniasz rzeki, które niosą życie. Dlatego, że Ty uwalniasz rzeki, które są spiętrzone i które czekają na to, żeby wypłynąć. Dlatego, że Ty, że to są Twoje zamysły, że to jest Twój plan. Bądź uwielbiony. Niech to wszystko dzieje się dla Twojej chwały, dla chwały Twojego Królestwa i dla Twojego wywyższenia. Dziękujemy Ci, Panie. Bądź uwielbiony w tym wieku i na zawsze. Amen.